Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izy Kaźmierczak. Cześć, witamy Was w podcaście Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk.
A ja jestem Iza Kaźmierczak.
Dzisiaj będzie wakacyjny odcinek. Mówię, że wakacyjny, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że rodzice małych dzieci mają z tym problem cały czas. I ja również jestem tego przykładem, czyli dziś będziemy rozmawiać o tym, jak odmawiać naszym dzieciom wyłożenia na coś pieniędzy.
Świetny temat. Bardzo mocny, myślę. I podejrzewam, często niełatwy do przeprowadzenia w taki sposób, żeby zakończyć to sytuacją wygrany-wygrany, kiedy i rodzice są zadowoleni, i dziecko. Jestem ogromnie ciekawa Twoich pytań i Twoich historii.
No ja przyznam, że ja bardzo się boję, ponieważ za chwilę z moją rodziną wyjeżdżam nad morze i to zawsze generuje we mnie stres. To wyjście na deptak nadmorski, kiedy moje dzieci nagle stykają się z bardzo dużą ilością zabawek, atrakcji. Jak sobie radzić z tą sytuacją?
To, co ja pamiętam też jeszcze, jak byłam dzieckiem, to wejście w ogóle w ten świat tych wszystkich straganów, nie rozpatrywałam tego z perspektywy, której teraz patrzę, że jestem tym przytłoczona, przerażona i unikam jak tylko mogę, ale pamiętam, że dla mnie to było wejście w taki obszar obfitości, że tego jest tyle i tyle rzeczy. I ja pamiętam, że wychodziłam stamtąd z kwadratową głową jako dziecko i z takim niedosytem, niezależnie od tego, czy kupiłam sobie cokolwiek, czy nie, to zawsze miałam takie poczucie, o matko, jeszcze tyle rzeczy mnie ominęło, tyle rzeczy straciłam. I kiedy pojawiły się też moje dzieci, zastanawiałam się, jak to nawigować. Pomocne dla mnie było obserwowanie różnych reakcji rodziców i zastanawianie się, które z tych reakcji ja bym chciała przekazać swoim dzieciom. Nie wiem, jak ty masz i co jest u ciebie najczęstszą reakcją. Nie mamy na to pieniędzy. Daj spokój, przecież to jest takie byle co, takie badziewie, po co ci to? Albo nie zawracaj głowy. To były takie, z którymi najczęściej się spotykałam.
Ja przyznam, że ja jako rodzic uciekam od takich sytuacji. Wybieram takie ścieżki, żeby na ten deptak nie pójść. No ale wiadomym jest, że w pewnym momencie pojawia się kwestia pamiątek. I ja wymyśliłam sobie już jakiś czas temu taki system, że dzieci mają prawo do jednej pamiątki z wakacji. I najczęściej na koniec idziemy rzeczywiście na te stragany, no i wtedy się zaczyna.
Umówienie się z dziećmi na coś to jest super pomysł i super sposób. I jeszcze to, że mówisz, że to jest na koniec, to jest dodatkowo fajne rozwojowe ćwiczenie dla dzieci, bo mają na co czekać i mogą sobie myśleć i planować i to oczekiwanie może być równie przyjemne jak sam moment zakupu. To może być dla nich bardzo ważne. I to może być dobra strategia, która pozwoli też odnaleźć się w sytuacjach, kiedy się nie da uniknąć tych straganów.
No właśnie, kiedy nie daje się uniknąć straganu i one sobie coś odnajdują, co by chciały, ja wtedy mówię, ale wiecie, umówiliśmy się, że na koniec, poczekajcie, może jeszcze coś znajdziecie lepszego i na koniec idziemy do tych straganów i tam nie ma tej upatrzonej rzeczy, bo to jest na przykład gdzieś indziej. I one są rozczarowane i mówią, ale to dlaczego, mamo, nie kupiliśmy tego tam, ja tam to tak bardzo chciałem. A ja mówię, no ale wiesz, to jest 30 km dalej, no nie będziemy już tam dzisiaj jechać. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, okej, to może nie jest fair do końca wobec nich, czy jak wybrnąć z tej sytuacji?
Mi się wydaje, że klucz do rozwiązania to jest umawianie się z nimi na coś. Jeżeli 30 km dalej niż jesteście ostatniego dnia jest coś, co im się strasznie podoba i oni by chcieli wziąć, no to okej, to w takim razie chcesz to teraz, czy wolisz jeszcze poczekać do ostatniego dnia, żeby zrealizować umowę? A co będzie, jeżeli ostatniego dnia znajdzie ci się coś innego? I wtedy można ustalić i rozważyć różne opcje. No dobra, a jak tego nie będzie, może masz jakiś drugi sposób, żebyśmy mogli przyjechać. I wtedy możecie znaleźć porozumienie, bo każda umowa i każda struktura jest fajna tak długo, jak ona służy. Jak jesteśmy umówieni, że kupujemy pamiątki ostatniego dnia, to może być fajne, no bo przez cały pobyt sobie oglądamy te pamiątki, zastanawiamy się, co byśmy chcieli. Ale w momencie, kiedy ja znajduję coś, gdzie kliknęło mi, jej, to jest dokładnie to, o czym ja marzyłam, co po prostu to jest mi pisane, to myślę, że w sposób świadomy można przeprowadzić coś takiego. Dobra, umówiliśmy się, że kupujemy na koniec wyjazdu. Ty mówisz, że tutaj to chcesz. Nie ma gwarancji, że w tym miejscu, w którym będziemy tego ostatniego dnia te zakupy robili, to będzie. Co proponujesz? Dzięki temu oddajemy trochę odpowiedzialności temu dziecku. Ono może powiedzieć, okej, zaryzykuję, żeby dotrzymać umowy, albo okej, czy możemy renegocjować tę umowę. I wtedy odpowiedzialność jest po dwóch stronach i możecie się umówić. No dobra, czyli mówisz, że tą jedną, jedyną rzecz, którą chcesz wziąć stąd na pamiątkę, kupujesz dzisiaj, mimo że jeszcze mamy 10 dni do końca wyjazdu. Czy tak? I wtedy potrzebujemy od dziecka tylko dostać świadomą zgodę. No tak. I ono musi mieć świadomość, że decydując się na ten zakup dzisiaj, zamykamy temat pamiątek. Wiadomo, że to jest trochę poza naszym wpływem, bo dzieci perspektywę czasową mają krótszą i może się zdarzyć, że tego ostatniego dnia będzie: mamo, ale mieliśmy kupować pamiątki, ja bym chciała, czy chciał jeszcze to i to i to. Okej, słyszę cię, wiem, żebyś chciała to i to, rozmawialiśmy o tym w tamtej miejscowości 30 km stąd i kupiłaś to. I może się zdarzyć, że dziecko będzie niezadowolone, nieszczęśliwe, złe. I możemy pomóc mu z tymi emocjami po prostu sobie poradzić. Widzę, że jesteś zła czy zły. Rozumiem. Wolałbyś czy wolałabyś jednak coś innego, tak? Okej. Umówiliśmy się na to, miała być jedna rzecz. Co proponujesz? I to jest znowu oddawanie odpowiedzialności. Wtedy stajemy w butach osoby, która jest odpowiedzialna, strzeże umów, jakie z tymi dziećmi zawieramy. W związku z tym stajemy w butach osoby, która dba o to zaufanie i o budowanie takiego przekonania, że zawieranie umów jest fajne i że te umowy są traktowane fair. Nie? To jest coś więcej, większy obszar niż kwestia samego tego zakupu, samej tej pamiątki.
No dobrze, ale ja jestem w sytuacji, której jeszcze na wakacje jest trójką dzieci. I każdy z tych dzieci może mieć inne potrzeby w innym dniu. Są to dzieci bardzo małe wiekowo. Właściwie moja najmłodsza córka dopiero zaczyna rozumieć coś takiego, co to jest umowa. Jak sobie z tym radzić?
Każde dziecko jest zróżnicowane, w związku z tym trzeba dopasować komunikat do każdego z nich. Na poziomie strategii tak na szybko przychodzi mi na myśl takie rozwiązanie, żeby przeprowadzić taką rozmowę z każdym z nich w trakcie. I oddać im trochę odpowiedzialności za swoje wybory. Jeżeli któreś się upiera i ja bym chciała dzisiaj, można im powiedzieć, okej, możemy to mieć dzisiaj, ale wtedy jak inne dzieci będą kupowały ostatniego dnia, to ty nie będziesz mogła sobie, czy mógł tego kupić, nie? I wtedy, jeżeli ten dzieciak się uprze, że chce to teraz, to co możemy zrobić, to być z nim wtedy, kiedy będzie w tym dyskomforcie, że starsze czy młodsze kupują, a ono nie. I wtedy powiedzieć, okej, ja słyszę. Jest ci smutno, jest ci przykro, umówiłyśmy się na to i możemy same negocjować ze sobą, na ile mamy otwartość na to, żeby ten dyskomfort zaspokoić, znaczy zmienić czy zmniejszyć, a na ile chcemy po prostu z tym dzieckiem w tym być. Bo to jest tak, że dzieci potrzebują doświadczyć czasami właśnie dyskomfortu, tego, że czegoś nie mogą mieć, bo to jest im potrzebne do tego, żeby mogły funkcjonować dalej w życiu. Nie? Oczywiście to jest wszystko kwestia wieku. Myślę, że niemowlak, noworodek, dwulatek z tym dyskomfortem sobie sam może nie poradzić. Wtedy najlepszą strategią jest unikanie. Natomiast jak mamy na myśli jakiegoś przedszkolaka od 3-4 roku życia, to on w życiu już się spotyka z rzeczami, kiedy czegoś nie może mieć. I te emocje też mu są potrzebne. I fajnie, kiedy świadomy dorosły z nim jest, żeby mu w tych emocjach towarzyszyć. Bo ja bardzo mocno rozumiem tę potrzebę rodzica, żeby to dziecko przed niekomfortowymi emocjami chronić i żeby mu dawać wszystko, czego on potrzebuje. Była taka historia, my kiedyś byliśmy nad morzem, te dzieci moje miały wtedy, nie wiem, 4-6 lat i przechodzenie przez te stragany dla mnie to był koszmar. Z jednej strony przebodźcowana ilością dźwięków, zapachów, obrazów i kolorów, gorącem, dwójką dzieci, na które w kółko trzeba zwracać uwagę i ilością tych rzeczy, których wiem, że to jest badziewie, że to jest jednorazowe, kosztuje jakieś pieniądze w ogóle nieadekwatne do tego. I wymyśliliśmy coś takiego, że dzieci dostawały codziennie jakieś tam drobne pieniądze, które mogły wydawać od razu, albo zbierać sobie, żeby kupić coś większego. Nie wiem, to było jakieś 5 zł chyba dziennie. Każdy z nich dostawało. I patrzyłam, w jaki sposób oni reagują, bo moja córka na przykład wolała sobie odłożyć, żeby kupić wszystko później, była starsza. Młodszy syn decydował, że on chce od razu, więc miał całe mnóstwo jakichś badziewnych kulek i takich rzeczy. Ale dając im te 5 zł, ja mówiłam, słuchajcie, to jest na to, co wy chcecie. Niektóre rzeczy będą droższe, niektóre rzeczy będą tańsze, możecie sami decydować. Dla nich to była pierwsza taka lekcja. Okazało się, że kupił sobie jakąś kulkę za 5 zł, a za chwilę zobaczył, nie wiem, balonika za 10. Mamo, kup. Ja mówię, nie, nie kupię ci, bo już wydałeś te swoje pieniądze. Jak nie wydasz jutro i pojutrze, to będziesz pojutrze sobie mógł kupić. Było to dla nich trudne, ale było to dla nich twórcze. I bardzo mocno się przydała ta struktura, oni już byli tego nauczeni, ale oczywiście są sprytni. Kiedyś z dziadkiem poszli do zoo, dziadek wrócił, mówi, wiesz, to była bardzo droga wizyta w zoo, bo tutaj balony dmuchane, tutaj kolejka, karuzela, wydałem chyba 150 zł na wszystko. Ja mówię, matko, jak ci z tym? Nie? Mówi, no wiesz, no nie umiałem im odmówić w końcu dzień z dziadkiem, musieli się dobrze bawić. Jak mu sprzedałam ten nasz pomysł na te 5 zł dziennie i od tamtego momentu zaczął to stosować, mówi, słuchaj, jaki to jest komfort. Więc na poziomie strategii proponuję takie rozwiązanie. I uczyć dzieci dysponowania tą kwotą, bo to jest od razu ruch do tego, żeby uczyć ich zarządzania pieniędzmi.
www.jestembogata.pl Z jednej strony to, co mówisz, mnie przekonuje, a z drugiej strony mam obawę. Mam w domu taką sytuację, że dzieci mają naprawdę bardzo dużo zabawek. Uważam, że mają za dużo zabawek. Nawet jeżeli zabieram im coś, bo na przykład nie chcą sprzątnąć, to one o tym zapominają. Moja szafa w mojej pracowni jest pełna ich zabawek, które nie mają dla nich żadnej wartości. I nie przekonuje mnie to, żeby codziennie sobie coś kupowały, bo to jest po prostu zaśmiecanie świata, zaśmiecanie mojego domu na koniec dnia, bo one to na pewno tu przywiozą. I to w ogóle jest sprzeczne też z takim moim poczuciem tego, żeby one wydawały pieniądze na coś, czego de facto nie potrzebują. Jak sobie z tym radzić?
Myślę, że to jest kwestia oparcia się w Twoich wartościach, w tym, co dla Ciebie jest ważne i jak Ty byś to widziała, że to by było okej. Te 5 zł przykładowo nie musi być wydane na kolejne zabawki z Chin, bo to może być na przykład na trampolinę czy na samochodzik, co jest usługą niematerialną i świata nie zaświeca, więc może tu jest opcja. Proponowałabym Ci, żebyś zadała sobie pytanie, jaki wariant umowy byłby dla Ciebie okej i co Ty tym dzieciom możesz zaproponować. Czyli na przykład okej, idziemy na stragany raz w tygodniu, czy raz na wyjazd, czy cokolwiek innego. Wydajemy tylko na rzeczy, które są fajne, nie? Sprawdź, jakie widełki tej umowy byłyby dla Ciebie okej. Na co byś chciała, żeby one wydawały, na co nie. Bo to też jest kwestia tego, że możecie się różnić, że Twoje dzieci mogą mieć inne potrzeby, inne koncepcje na wydawanie pieniędzy niż Ty i to nie znaczy, że to musi być złe. Być może dla nich ważnym jest wydawanie na coś, czego nie potrzebują, a być może dla nich jest właśnie ważne, żeby się nauczyć, że warto sprawdzać swoje potrzeby i świadomie kierować pieniądze na to, czego potrzebuje, niezależnie czy to jest rozrywka, czy to jest na przykład coś praktycznego, czy edukacyjnego, ale ważne jest to, żeby w sposób świadomy kierować ten strumień pieniędzy i wtedy taka rozmowa może być bardzo dobrą lekcją dla nich, nie? Wstęp do tego, żeby porozmawiać o tym, co jest ważne, co to znaczy 5 zł i jaki ono ma wpływ na świat. Tutaj to, co powiedziałaś, ja słyszę kwestie środowiskowe, one są super ważne. Więc to też może być dobry przyczynek do tego, żeby porozmawiać. Zobaczcie, tyle rzeczy jest wyprodukowanych, po co one nam są. My rodzinnie nazwaliśmy te wszystkie stragany wyciągarnią pieniędzy. I to ma dosyć pejoratywne zabarwienie, ale w momencie, kiedy nazwaliśmy to wyciąganiami pieniędzmi, przechodząc koło tego, wiedzieliśmy, że musimy mieć się na baczności, że te pieniądze ktoś chce od nas wyciągnąć. I nazwanie tego w ten sposób pozwoliło nam zadbać o nas, o nasze finanse, o to, żebyśmy my w sposób świadomy je wydawali. Więc okej, sprawdzamy, chcemy gofry? No dobra, może gofry, a może lody? sprawdzamy ze sobą. I myślę, że to jest fajna lekcja, która uczy nas niezależności i odporności na sztuczki różne marketingowe i różne takie, w których jesteśmy w sumie słabszą stroną.
Okej, okay, ale zanim dzieci tego się nauczą, to będę miała pewnie 10 kuleczek plastikowych, 6 plastikowych żabek, 2 gumowe kaczuszki i 5 piłek. W domu mamy 10 już w tym momencie. Co mam z tym wszystkim zrobić?
No właśnie, i to jest dobre pytanie i dobry wstęp do tego, żeby to pytanie potraktować jako proces uczenia dzieci odpowiedzialności za własne decyzje, również finansowe. I na przykład zebrać te wszystkie piłki, kaczuszki, żabki, pistoleciki i wszystkie inne urocze rzeczy z wyciągarni pieniędzmi. Zobaczyć, policzmy, ile pieniędzy na to wydaliśmy. Ile innych fajnych rzeczy za to moglibyśmy mieć. Zobaczcie, jak długo to się rozkłada. Co się z tym potem będzie działo. Może być tak, że dla nich to jeszcze będzie za wcześnie, żeby to zrozumieć, żeby to ogarnąć, żeby połączyć sobie kropki ze zmianami klimatycznymi. Ale sama taka refleksja i samo postawienie tej kwestii może być takim ziarenkiem, które w swoim czasie zacznie w nich kiełkować i zacznie im pokazywać, że mają więcej wpływu, albo zacznie im pokazywać, ile mają wpływu. Warto jest o tym pamiętać, że uczenie się, czy uczenie dzieci odpowiedzialności za cokolwiek, czy uczenie dzieci świadomości, to jest proces, to nie jest punkt. I w tym procesie pojawia się również frustracja i złość. Zarówno u ciebie, jak i u dzieci. Ale to jest naturalny proces i naturalna emocja.
To jak ja sobie powinnam w takim razie radzić z tą frustracją, jak już pozwolę im na zakup tych wszystkich pistolecików, baloników i kaczuszek, których szczerze nie znoszę?
Są dwie ścieżki. Po pierwsze, frustracji można trochę zapobiegać, bo można się na nią przygotować. I można ze sobą się umówić, na co ja im chcę pozwolić. Bo w tej umowie, którą z dziećmi zawierasz, możesz powiedzieć, ok, słuchajcie, tylko ja was proszę, pamiętajcie o tym, że cokolwiek. Wcześniej musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tych wszystkich rzeczy, które na tych straganach się znajdują, spowoduje u mnie najmniejszą frustrację. Może to będzie tak, że na przykład masz otwartość na to, żeby jeździli na tych gokartach, czy wsuwali gofry, lody, naleśniki, pity i różne inne rzeczy, bo to nie zaśmieca świata na przykład. Nie? Wiadomo, że nie jest to coś fajne i coś, co byśmy chcieli wspierać, no ale z tego zła, które jest tam dostępne, to już jest najmniejsze. Jak im to zaproponujesz, może się zdarzyć tak, że oni będą mieli więcej radości, bo będą wtedy się czuli bezkarni i przeszczęśliwi na tych gokartach z tymi goframi i z lodami, a ty będziesz pomyślisz sobie, no okej, okay, no dobra, wydaliśmy dużo pieniędzy, ale przynajmniej nie wyprodukowaliśmy śmieci. Czyli w pierwszej kolejności dbasz o siebie po to, żeby zminimalizować tą potencjalną frustrację, a po drugie, w momencie, kiedy jej zaczynasz doświadczać, robisz sobie stop klatkę i sprawdzasz ze sobą, ok, co się ze mną dzieje, dlaczego ja jestem teraz taka zła, taka poddenerwowana, czy mam takie napięcie, skąd ono mi się wzięło. Prawdopodobnie to może być tak, że jesteście w tym obszarze już za długo, w obszarze tych straganów. Czas się ewakuować. To też jest jeden z elementów umowy. Można się umówić, słuchajcie, włączam stoper, macie 15 minut na to, żeby to zrobić. Rzucam w tej chwili szczupkę głowy. Nie, ale żeby wprowadzić jakąś zarządzalność w tym chaosie.
Jeżeli założymy, że każdego dnia dam trójce dzieci po 15 zł, a jestem tam 14 dni, to wydam 210 zł na coś, czego nigdy bym nie kupiła. Na badziewie, tak? I powiem ci, że czuję się z tym źle. Jednak ta nasza umowa, że kupują coś na koniec, jestem przekonana, że nie wybiorą czegoś, co będzie aż tak wartościowe. Ponieważ są na etapie badziewia, więc wybiorą badziewie, które najczęściej jest dosyć tanie i to będzie na przykład, zmieszczę się w 100 zł na trójkę dzieci, co jakoś jest mi się łatwiej pogodzić w ogóle z tym, że to będzie 100 zł, a nie 200.
Dobra, ale zobacz, ty to nazywasz problemem, a ja to widzę już jako rozwiązanie. Uświadomiłaś sobie, że nie chcesz 200 zł wydać na badziewie, że stówa jest dla ciebie dopuszczalna. I to jest już bardzo mocny punkt początkowy do rozmowy z nimi. Możesz powiedzieć, ok, słuchajcie, budżet na badziewie jest 30 zł. I możesz jeszcze sama ze sobą sprawdzić, który wariant jest dla ciebie lepszy. Czy dać im te 30 zł jednorazowo, na początku albo na końcu, to wszystko są kwestie do zdecydowania. Czy dawać im te pieniądze, nie wiem, co 2 dni po 3 zł, czy co 3 dni po 5, wiesz, to tak jak wyjdzie, żeby się w tych 30 zł zamknąć. ponieważ przegadałyśmy to i to, zabrzmiało ci to, że te 200 zł ci nie pasuje, to już jesteś bogatsza o to, że wiesz, co ci pasuje. Więc to już jest ten pierwszy punkt, w którym możesz tę swoją potencjalną frustrację zmniejszyć. Druga rzecz, zastanowić się, co dalej.
No właśnie, a drugi punkt, gdzie czuję, że będą trudności, to jest w tym, jak mówiłaś o tym, że ja mogę ustalać, na co to ma być. Bo ja bardzo chętnie ustaliłabym, że możecie za te pieniądze kupić wszystko, pod warunkiem, że to nie będzie plastik. Ale już słyszę głosy moich dzieci, które, no nie, no powiedziałaś, że wszystko, no to jak wszystko, to wszystko, no jak mamy wolność, to mamy wolność, są wakacje, no dlaczego nas ograniczasz, a my chcemy właśnie plastik.
Okej, to teraz pytanie, to jest drugi krok. Określiłaś swoje stanowisko, spotkałaś się z reakcją towarzystwa. To teraz ważna rzecz jest taka, żeby pokazać, dlaczego nie plastik. Co jest pod tym, żeby nie kupować plastiku?
Po pierwsze, plastik jest brzydki.
Oni mogą mieć inny gust, inne rzeczy mogą im się podobać. Więc to jest jeden argument. Jest to jakiś obszar do dyskusji, że może to nie chodzi o plastik, tylko o to, żeby to było ładne na przykład. Dobra, po drugie.
Po drugie, plastik szybko się łamie.
Plastik szybko się łamie. I w związku z tym, że się łamie, to co?
No bardzo szybko przestaje być jakkolwiek zabawką, a staje się śmieciem.
Okej, czyli chodzi o śmieci, nie? Też tak jak myślę sobie, to też my mieliśmy taką rozmowę kiedyś, że te plastikowe rzeczy szybko się psują i w związku z tym potem jest nam smutno, bo wydaliśmy na coś pieniądze, co się okazuje, że nie fajne. To też jest fajny argument do tego, żeby pokazać, ja chciałabym, żebyście to, co wy kupicie, żeby wam dłużej posłużyło, żeby było dla was fajne. Mam doświadczenie, że takie plastikowe rzeczy często się psują. I to, myślę, w reakcji nadal mogą dzieci oporować, ale już wtedy oporują z innego miejsca. To nie jest o tym, że ty im ograniczasz wolność, tylko że ty im proponujesz coś, co będzie dla nich dobre.
Tak, tylko nie wiem, jak przekonać do tego moje dzieci.
Być może ich nie przekonasz, ale być może zasiejesz w nich ziarenko świadomości, które w kolejnym sezonie pokaże, wiesz co, mamo, masz rację, myśmy nakupowali w zeszłym roku tyle tego plastiku, teraz to byśmy chcieli coś innego. Bo to też warto jest pamiętać o perspektywie czasowej. Nie zawsze nasze słowa, działania czy reakcje przynoszą spodziewane efekty od razu. Czasami jest ten efekt odroczony, nie mniej cenny. Ale w czasie tego odroczenia warto zadbać o swoją frustrację. Powiedzieć, okej, tym razem nie osiągnęłam takiego rezultatu, jakbym chciała. Ciekawe, co mogę zrobić inaczej, żeby kolejne wakacje nad morzem sprawiły mi mniej frustracji.
Myślę, że będę musiała to bardzo mocno najpierw ja sobie przemyśleć, co mnie będzie mniej frustrowało, co dla mnie jest ważne. Ja tak jak mówię, najchętniej uniknęłabym tych wszystkich straganów, zresztą będę się starała to robić.
To jest całkiem dobra strategia, myślę też, unikanie, ale czasami się tego nie da uniknąć, no bo tak czy inaczej nas drogi prowadzą. Fajnie jest to wtedy potraktować jako okazję rozwojową dla nas i dla dzieci. A jeszcze druga rzecz, to co powiedziałaś, to jest super ważne i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, że w pierwszej kolejności my sobie musimy poukładać, co my chcemy, jakie mamy oczekiwania i jakie mamy potrzeby. Bardzo dużo o tym mówimy w naszym e-booku Z dzieckiem o pieniądzach. On jest skierowany do mam przedszkolaków. Tam są konkretne przykłady i konkretne kwestie, które można sobie przemyśleć najpierw samej dla siebie i potem przepracować z dzieckiem. Są też przykłady zabaw i takich tematów rozmów do przełożenia. Serdecznie zapraszam. W materiału do notatek będzie link do tego e-booka.
W takim razie lecę na stronę po e-booka, bo pewnie mi się przyda w te wakacje, no bo ten temat finansowy będzie się u nas na pewno w te wakacje pojawiał, bo dzieci są w takim, a nie w innym wieku i po prostu kochają kupować pamiątki, kochają te wszystkie stragany.
To też przywilej ich wieku jest, a decyzje, jakie podejmujemy, mają znaczenie później dla ich relacji z pieniędzmi, dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby popatrzeć, jak ja się z tym mam, co ja mogę zrobić tak, żeby przenawigować w tym obszarze dla dobra dziś i na przyszłość, jakkolwiek by to patetycznie nie zabrzmiało, bo to jest z kawałka naszego wpływu.
Bardzo Ci dziękuję, Izo, za ten dzisiejszy, no bardzo dla mnie osobisty odcinek.
Dziękuję, było mi miło, mam nadzieję, że był pomocny. Do usłyszenia.
Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.